Dzień dobry. Termofor zrobiony z koszul pana Cejrowskiego i tam w środku są pestki wiśni. Świetna rzecz, kładamy do mikrofali, podgrzewamy i długo trzyma ciepło. Polski produkt, co mnie bardzo cieszy. Pestki wiśni są polskie, robocizna jest polska. Materiał koszuli hawajskiej, zaprojektowany w Polsce. Świetny prezent dla mojej mamusi na każdą okazję będzie. Otóż w pewnym wieku ludzie lubią termofory. Moja babcia używała termoforów, te bulgocące butle ze skóry zrobione, cuchnące oponą samochodową i korek, który czasem przepuszczał i myśmy się strasznie cieszyli, że się babcia posikała w nocy. Ktoś padł na pomysł, że to suche powinno być w środku i ponieważ w wielu domach są mikrowele, jak mówią na Kociewiu, czyli kuchenki mikrofalowe, to można zrobić woreczek z czymś sypkim i suchym, włożyć do mikrofali, podgrzać i działa jak termofor, a do tego lekkie i się człowiek nie posika od tego.
Studio Dziki Zachód.
I mamy połączenie z Arizoną. Wojciech Cejrowski. Czuję w skrzyżach...
Dzień dobry.
Czujesz w krzyżach upływ lat. 40 lat temu wprowadzono stan wojenny, a ty to pamiętasz. Starsi...
Tak, pamiętam.
Starsi
pamiętam,
panowie będą wspominać. Będziemy teraz wspominać.
Tak?
No.
No, 30 ponad procent Polaków w ogóle nie jest zainteresowanych. Na pytanie, jak Polacy oceniają działania Jaruzelskiego, negatywnie odpowiedziało tylko 43%, pozytywnie 26%. To można stwierdzić, że mniej więcej tylu komuchów mamy w tej chwili oraz jakichś ich tam wnuków i tak dalej. I oni się od swoich rodziców urodzeni w 87 roku albo w którymś nie pamiętali stanu wojennego, ale im rodzice i dziadkowie opowiedzieli. I to się przekłada na ich ocenę. Jeżeli ktoś dzisiaj, 26% Polaków ocenia pozytywnie działania Jaruzelskiego, to znaczy, że tyle mamy w kraju, 1/4, mamy komuchów z wychowania, niekoniecznie z urodzenia w stanie wojennym. No i to okropne jest, trzecia liczba, 43 negatywnie, 26 pozytywnie, natomiast 31% Polaków nie ma zdania w sprawie bardzo ważnego wydarzenia historycznego w Polsce. To jest porażka systemu szkolnego i wszystkich kulturalnych instytucji, telewizji i tak dalej. Jeżeli coś ważnego bardzo w historii Polski się zdarzyło, niedawno żyją ludzie, którzy zyskali coś na tym zdarzeniu oraz osoby skrzywdzone tym wydarzeniem, jakże istotnym, no stan wojenny. Bardzo ważna cezura, zdarzenie w polskich losach i świeże dosyć. Jeżeli 31% Polaków nie ma zdania, jest im to zdarzenie obojętne albo nic o nim nie wiedzą, no to porażka kompletna, bo mamy do czynienia z krwią Polaków na rękach komunistycznego mordercy, który był w dodatku zdrajcą, bo oddał się na służbę Moskalom. To powinno być zupełnie czytelne. To 26%, to ja rozumiem, że to jest taki z korzeniami kolaboranckimi. Ludzie, ich rodzice się umościli tak samo jak Jaruzelski na służbie u Moskali. W czasie zaborów było to samo. Była Polska bardzo ładnie zdefiniowana, patriotyczna i chcieliśmy odzyskać niepodległość, ale w tej Polsce byli też targowiczanie, byli też tacy, którzy się urządzili dobrze pod carem, wiernie mu służyli. Tam historyk profesor Nowak pewnie potrafi wyliczyć, czy to było za zaborów tak samo 26%. No i tyle ci powiem. A co pijesz?
Wodę. A ty?
A wodę, to ja się napiję yerby, czyli też woda w zasadzie, tylko polewana na zioło.
No to...
No i 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jaruzelski i inni z ówczesnej hunty wojskowej nie odpowiedzieli za nic. Pochowano ich z honorami na Powązkach. To jest skandal, że nie odpowiedzieli, a te pochówki z honorami to jest skandal na skandalu. Teraz ocena się trochę zmienia. To może wykopać truchło dyktatorów precz z poświęconej ziemi i zrobić im jakiś brzydki cmentarz dla wisielców. Były cmentarze przed Soborem Watykańskim, za murem cmentarnym, pod murem się mówiło, bo cmentarze na górkach czasami były, więc pod murem, ale nie wewnątrz murów. No i tak bym zrobił. A to, że córka dyktatora krwawego mieszka w domku, który ukradziono, przemocą zabrano bezprawnie rodzinie, właściciele tego domku żyją do dzisiaj. To, że ona tam mieszka, to za każdym razem, kiedy sobie Jaruzelską przypomnę i Jaruzelskiego, to mnie to oburza. Znam ten domek, bo myśmy tam 13 grudnia urządzali kocią muzykę z okazji każdej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, żeby dyktator Jaruzelski pamiętał o tej krwi, którą rozlał i o tych nieszczęściach, które spowodował i o tych ludziach bez wyroku zamkniętych w internacie, czyli to kwarantanna była i na Wigilię nie mogli do domu pojechać, to żeby on o tym pamiętał, to kocią muzykę pod oknami mu się urządzało, więc znam te okolice. Pytanie do ciebie, zanim skomentujesz wszystko, co powiedziałem. Czy kocia muzyka nadal się odbywa? Czy się odbyła zeszłej nocy kocia muzyka pod ukradzioną przez Jaruzelskiego chałupą?
Z tego, co wiem, nie, bo Słomka, który, Adam Słomka, który był zawsze jednym z organizatorów, jeśli nie głównym organizatorem, gdzie indziej urządził spotkanie w Warszawie z okazji nocy z 12 na 13 grudnia, także nie było kociej muzyki. Teraz jest sprawa Ronda Dmowskiego i rozmaite inne okoliczne sprawy, ale chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali.
Dobra, Rondo Dmowskiego skomentuję szybko, skoro to powiedziałeś. Szybko. Skoro oni chcą zrobić rondo kobiet, to ja poproszę rondo mężczyzn. Zgodnie z konstytucją jest równouprawnienie. Mężczyźni są mniejszością w społeczeństwie w stosunku do kobiet. To w GUS-ie można sprawdzić. W związku z tym, jak oni chcą rondo kobiet, to tak się zabawmy z nimi. To ja poproszę rondo mężczyzn. Rondo macho. Rondo prawdziwych mężczyzn. No takie spróbujmy coś takiego wymyśleć. A Daszyńskiego zostawmy. Niech dwa ronda zbudują.
Dmowskiego, gdzieś, po prostu. To jest Dmowski. Nie Daszyński, a
Dmowski. Dobra. Tak, zwłoki Daszyńskiego były sprowadzane, mi się pomyli. Dmowskiego rondo. Tak. Nawet wiem, gdzie jest. No więc jeżeli te kobiety chcą rondo, to ja bym lewoskrętne rondo dla nich zrobił, żeby dodatkowo, jak już nazwę się ustali, że to jest rondo kobiet, to są kobiety, które są przeciwko kobietom, bo są na przykład za tym, żeby kobieta mogła zamordować drugą kobietę, która jest w brzuchu. Osobny zestaw genów, bije serce, one chcą za tym, żeby aborcja była dopuszczona. Czyli to są kobiety, które są za tym, żeby kobieta mogła zabić drugą kobietę w gabinecie lekarskim. No to lewicowe poglądy, czyli na tym rondzie powinno być w lewo. Natomiast na rondzie wjeżdżasz na rondo i od razu w lewo skręcasz. A na rondzie dla mężczyzn skręcamy w prawo.
To jeszcze mogły być ronda, po których się jeździ prosto.
Ja w ogóle zlikwidowałbym ronda. To jest idiotyczny, bo to jest jak kółko na czole. Rondo jest bez sensu. Rondo ogranicza przepływ samochodów. Rondo, a szczególnie te małe francuskie ronda, przez które ciężarówka nie jest w stanie przejechać, bo to takie malusieńkie jest, żeby zwiększyć smog w miastach, są ronda. Bo jak samochody muszą przed skrzyżowaniem zwolnić w kierunku tego ronda, na którym świateł nie ma, tylko takie rondko, które ma spowalniać ruch, żeby nie było kolizji na skrzyżowaniach, to w momencie, kiedy zwalnia, produkuje więcej CO2 i pierdzi z rury. Czyli to są ronda antyekologiczne, te małe francuskie prowadzone przez
Unię. Ale nie zasłaniaj tym CO2 w swoich rozważaniach. Bardzo ci o to
i
proszę.
I jeszcze te chopki takie, te lepery wzdłuż jezdni, co blokują drogę, te wały takie rzucone na jezdnię, poza tym, że niszczą samochody, to one też powodują, że przed wałem musisz zahamować, a za wałem, jak już się przetoczysz przez ten wał, musisz znowu wystartować, czyli musisz zrobić... I oni się smogiem martwią. To niech wyprostują ulicę, zlikwidują ronda.
Zlikwidują miejsca do parkowania, więc nie będzie żadnych kłopotów. Ani z rondem, ani z chopką.
I ja im wtedy proponuję, żeby oni po wprowadzeniu tych wszystkich swoich pomysłów, żeby oni mieszkali w tym mieście eksperymentalnym, które w taki sposób urządzą. Żeby oni nie mogli limuzyną samochodową swoją podjechać za szlabanik i sobie szofer zaparkuje. Tylko żeby oni żyli w tym świecie, który urządzają dla nas. W świecie, w mieście, żeby żyli ze swoimi rodzinami przymusowo, w mieście, które zarządzili w taki sposób, że żyć się nie daje. Czyli na przykład nie ma parkingów. Niech drylują na piechotę ci wszyscy goście. to już wymyślają takie rzeczy.
A może oni to lubią i sprawisz im przyjemność takim, takim...
Bardzo dobrze. I wtedy jeszcze z własnych pieniędzy ufunduję mur wokół tego miasta średniowieczny, żeby nie rozłazili się po Polsce. Tylko żeby se tam mieszkali, na tym rondzie kobiet niech się kiszą we własnym sosie, bez parkingów, w tym własnym smoku.
Nie, niech cię nie porywa twoja własna wyobraźnia.
To nie wyobraźnia. Ograniczenia emisji CO2 kosztują 10 tysięcy euro na głowę. To niektóre osoby tyle nie zarabiają. Bo na głowę, jak masz czteroosobową rodzinę, dwójka dzieci nie ma dochodu. Rodzice mają jakiś dochód, to już jest 40 tysięcy euro. Tyle kosztuje każdą czteroosobową rodzinę te emisje CO2. Na głowę mieszkańca 10 tysięcy euro. Tyle to kosztuje.
Tak, to jest twoja matematyka? To jest
Nie, to oficjalne dane TVP podało. Któryś tam z posłów przyniósł dane z Unii Europejskiej. I Unia Europejska jeszcze teraz już 10 tysięcy euro kosztują na głowę mieszkańca. To Unia Europejska podnosi ceny za emisję CO2, uwaga, w czasach inflacji i pandemii. No niech oni sami mieszkają w tym mieście, w którym będą takie przepisy.
Tak,
jest inflacja, jest pandemia, jest tragedia ekonomiczna, to jeszcze sobie nóż na gardło położyć, jeszcze zwiększyć tę inflację i podrożyć ceny emisji CO2.
Tak będzie.
No i co teraz? Mamy powspominać o stanie wojennym? Proszę. Jest, był i będzie.
Jest 13 grudnia 81, 16-letni, tak? 16-letni Wojciech Cejrowski budzi się.
A nie wiem, nigdy nie wiem, ile miałem lat. I budzi się, wstał i poszedł na mszę. Poszedł na mszę do kościoła akademickiego, nazwijmy to tak, gdzieś tam studentów więcej było. I nic nie wiedziałem o tym, że nocą wybuchł stan wojenny. To sobie poszedłem normalnie ze wszystkimi moimi znaczkami w klapie, element antysocjalistyczny i tak. Takie inne miałem znaczki. Jako jeszcze przed urodzeniem antykomunista szedłem dzielnie przez miasto, poszedłem na mszę. I jakoś po drodze nic nie zauważyłem. Tam na ścianach było wtedy tyle plakatów różnych. Solidarność kleiła plakaty różne, tam było plakatów było pełno, więc ja przegapiałem te obwieszczenia, które jako żywo, jak się im potem przyjrzeć, przypominały obwieszczenia niemieckie z czasów okupacji. No więc przegapiłem jakoś te na murach, te naklejki, wlazłem do kościoła i na mszy ksiądz jakoś tak dziwnie gadał. Na kazaniu i przy modlitwach jakoś tak dziwnie gadał. Jak on znał kontekst i większość jego publiczności w czasie mszy znała kontekst, to on nie musiał mówić wprost, tylko i mówił, i pomódlmy się jeszcze za tych, którzy osadzeni, coś takiego powiedział. No i tak człowiek, a jak człowiek nie znał kontekstu, nie wiedział, że wprowadzono stan wojenny, że internowano dziesiątki tysięcy ludzi w całym kraju, wyrwano ich z domów. Jak człowiek tego nie wiedział, to sobie myślał, tak dziwnie ten ksiądz gada. I dopiero jak wyszedłem z kościoła, to się zorientowałem, co jest. Tak mi z grubsza ludzie powiedzieli, pokazali mi ten plakat niemiecko-jaruzelski na ścianie, obwieszczenie o stanie wojennym i te wszystkie dyrektywy. No to takie, to tak, o.
No to takie pierwsze wspomnienia, a potem było dużo zdarzeń między grudniem 81 a 85 rokiem. To ty żyłeś w Warszawie, ja żyłem w Warszawie, mniej więcej chodziliśmy w te same miejsca, podobnie żeśmy manifestowali w innych liceach, tak. Byliśmy. W moim liceum był Robert chyba Hurkacz, tak miał, nie, Robert H. Nie, Hechłacz, nie pamiętam jego nazwiska, to był ten, on nie był w mojej szkole, on był narzeczonym koleżanki z mojej klasy i on potem postanowił jednak zbrojnie walczyć z komuną i potem zbrojnie walczyć z komuną, zamówiliśmy mszę za ojczyznę, on przyszedł, był starszy od nas, w takim kożuchu i pokazał nam, że ma rewolwer i powiedział, że my na wiosnę wyzwolimy wyprowadzimy wszystkich więźniów z Białołęki. A potem to się tragicznie skończyło, bo to skończyło się sierżantem Karosem, taki sierżant, który został przez przypadek zastrzelony w tramwaju. Ten Robert trafił do więzienia na 25 lat, to już na pewno ten wyrok się skończył, pewno gdzieś tam żyje w którymś z... Pewno gdzieś w Polsce żyje. Zresztą nawet bym sprawdził, jakie były losy. Może sobie to teraz wygoogluję, ale rzeczywiście to było taka...
Tak, i trzeba by go zapytać o opinię w sprawie, dlaczego nie siedział z Jaruzelskim, który powinien siedzieć wielokrotnie 25 lat, bo uważam, że powinniśmy w Polsce mieć kary osobne za każde zabójstwo. Bo jak maksymalną karą jest 25 lat więzienia, a ktoś zabił dwie osoby, to jak skażesz na 25 lat, to albo za każdą policzyliśmy tylko 12,5, albo za tę drugą w ogóle nic nie dostał. Więc jeżeli ktoś zamorduje tłum, 100 osób, Jaruzelski ma na swoich rękach krew większej liczby osób niż 100, bo jeszcze przypomnijmy, że grudzień 1970 roku to też jest jego dzieło. Czołgi w Gdańsku. Strzelanie do ludzi na moście. Najpierw ich się zaprosiło, żeby weszli na ten most, a potem strzelanie i Janek Wiśniewski padł i tak dalej. Więc jak jest kara za zabójstwo pojedyncze i wielokrotne identyczna, to się dewaluuje sprawiedliwość i te osoby, które mają być jakoś wynagrodzone w czasie tego procesu, takim poczuciem, że nie odszedł nieukarany, tylko dostał swoją karę. Podstawowe poczucie sprawiedliwości. Zabił mi kogoś. No chcę, żeby był ukarany, żeby nie odszedł bezkarnie sobie żyć. Tylko powinien iść do więzienia, no bo czy jak ktoś jest zwolennikiem kary śmierci, to karę śmierci powinien ponieść. Powinien iść do więzienia. No i jeżeli granica jest 25 lat, a on ma na swoim sumienie 100 osób, to za każdą osobę dostał bardzo małą karę w porównaniu z tym człowiekiem, o którym ty mówisz, który musiał całe 25 lat odsiedzieć za jednego sierżanta. No więc ja jestem za tym, żeby piętrować kary, czyli za każdą osobę dostaje 25 lat i wtedy Jaruzelski dostaje tam 1250 lat odsiadki.
Jaruzelski już nie żyje.
No ja wiem, ale dostałby, gdyby Polska była Polską. Polska niestety po stanie wojennym nie była Polską. Rzuciłeś datą 1985, a nigdy nie pamiętam, kiedy stan wojenny został zakończony. W 85, domyślam się z twojej wypowiedzi, został domknięty przez juntę Jaruzelskiego i już żadne ślady nie zostały w prawodawstwie. Czy to było jeszcze takie cały czas łagodzenie kolejnych obostrzeń w kierunku do zera?
Stan wojenny w 83 roku chyba został zawieszony, a potem zniesiono go 22 lipca 83 roku, a potem było to, co...
A potem... Zawieszono w 83, kiedy...
Zniesiono go w 22 lipca 83, teraz patrzę na Wikipedię, ale wydaje się, że to trwało dłużej, bo trwało przez ładnych 8 lat.
Tak, bo jak nie masz telewizora, nie masz prądu i tak dalej, to ten inicjalny okres, kiedy było najgorzej, kiedy wszystko było zamknięte, telefonem nie mogłeś się posłużyć, nie mogłeś wezwać karetki pogotowia. To są wszystko śmierci na sumieniu zbrodniarza Jaruzelskiego. To, że on zgasił wszystkie telefony, w związku z tym jak ktoś dostał w domu zawału akurat tej nocy, miał nieszczęście, i potem przez kilka kolejnych dni, to nie miał jak wezwać karetki pogotowia, bo telefony były po prostu mechanicznie, ktoś wyrwał kabel główny. No to każda śmierć z powodu niewezwania karetki obciąża sumienie, już w tej chwili tylko, siedzącego chyba raczej w piekle niż w czyśćcu, generała moskiewskiej służby Jaruzelskiego, bo to nie był polski generał. No więc ten pierwszy okres się wlecze. Ja zawsze się dziwię, jak słyszę i zapominam potem szybko, że w 83 już został zniesiony stan wojenny, bo najpierw były ograniczenia, poluzowanie, spłaszczenie krzywej, to już teraz możecie tu pójść, ale tam to możecie zrobić. I ta oficjalna data zniesienia stanu wojennego mi się wydawało, że to było, że on dużo dłużej trwał. Ale to może właśnie dlatego, że ten początek się wlókł.
No i?
No a czemu myślisz, że to 8 lat trwało?
A no, potem był jeszcze 84, zamordowanie księdza Jerzego, potem były manifestacje, jeszcze były manifestacje, wsadzano ludzi do więzienia i tak dalej. No to wszystko było rozłożone w czasie. Skończyło się może w 86 albo 7 roku, złagodzone represje, a potem 88 strajk, 89 okrągły stół i 4 czerwca.
Tak, który trwa do dzisiaj. A jak Krzysztof Skowroński wspomina ten swój pierwszy dzień w stanie wojennym?
Jak wspominam? My mieliśmy...
Chyba, że już wspominałeś na antenie, to nie będziemy
ciągnąć flaka. Wiesz co, nie wspominałem, ale wiesz co? Mieliśmy festiwal piosenki francuskiej w Liceum Żmichowskiej. 12 grudnia zaśpiewaliśmy piękną piosenkę o tym, że cały zimny wiatr zawsze wieje ze wschodu. To była piosenka, wiadomo, z podtekstem. Potem poszliśmy do mojego przyjaciela na herbatkę, wieczorną herbatkę i o 20, gdzieś koło 2 w nocy wracałem do domu i zobaczyłem po pierwsze bardzo wielu milicjantów, ZOMO z pałami, z karabinami, a po drugie pod moim domem stał czołg. Więc jako bardzo sprytny licealista pomyślałem sobie, że może ten czołg się popsuł na przykład i sobie tak stoi beztrosko pod moim domem. Rano się przekonałem, że jest stan wojenny. Pojechaliśmy pod Politechnikę. Tam słowa otuchy, cała Polska stanie. Będzie strajk generalny, zwyciężymy. Potem pod region Mazowsze, tam policja. Potem był 17 grudnia i ta wielka manifestacja, która miała być w Warszawie, ale była ta manifestacja nie taka wielka, ale to po raz pierwszy już stanowojenne pałowanie na ulicach, rozwalone głowy, ludzie, którzy są wciągani do kościoła, pełni okrwawieni. Przedtem 16 była kopalnia Wujek, ale nie było wiadomo, co tak naprawdę zdarzyło się w kopalni Wujek. Tak ten początek stanu wojennego sobie przypominam i oczywiście przez cały stan wojenny ta myśl o tej solidarności i o tej wolności. Przecież roznosiliśmy ulotki. Braliśmy udział we wszystkich akcjach możliwych i bardzo się denerwowaliśmy, że mówią o nas, że to niepełnoletni wykorzystywani przez wrogie siły, a to my byliśmy całkowicie świadomi tego, że z komuną trzeba walczyć.
Niepełnoletni to jest taka kategoria głupia jakaś, dlatego że we wojnę albo ogólnie w czasach kryzysu się szybciej dorasta, szybciej dojrzewa, bo wymagają czegoś od ciebie okoliczności. Mamy pomnik małego powstańca, no to czyli żołnierza powstańczego, który pocztę nosił, a czasami za broń chwytał. I to były chłopaki, które potrafiły 10 lat mieć na przykład, nie? A Aleksander Wielki miał już imperium w naszym wieku. On tam jako 15-latek, czy ile miał, już miał wielkie imperium Aleksandra Wielkiego w młodym wieku, czyli był pełnoletni. Więc to jest kategoria, która w czasie wojny zanika, że 18 lat to pełnoletni. Bo nawet do wojska zaczynają brać w czasach kryzysu 17-latków, 16-latków, kiedy mieliśmy wojnę 1920 roku, to przymykali oko na to, jak ktoś za młody przyszedł i przepuszczali, jeżeli widzieli, że ma wolę walki w oku. No, a puszczę piosenkę teraz taką, która miałaby być przestrogą dla władzy. Ale...
Jeszcze chwilę, bo jeszcze są 3 nazwiska. Miller, okay. Świrgoń, Kwaśniewski. Pamiętasz taką trójkę?
No pamiętam Miller, Świrgoń i Kwaśniewski, pamiętam wszystkich. Tak, Świrgonia może najmniej, bo on potem do zaniku przeszedł szybciej, a tamci... No, może kręcił coś. Może do dzisiaj kręci. Tego nie wiemy, czy przepadł. Może dostał po prostu taką funkcję od swoich moskiewskich mocodawców. Tamci dwaj dostali funkcję iść na premiera, iść na prezydenta w obronie majątków, które sobie sprywatyzujecie przy okrągłym stole. Przejmiecie fabryki. Jak coś upadło, to wywalić, a jak coś dobrze działa, to wziąć. Zrobicie fortuny i będziemy oligarchię mieli. Tak, w Moskwie mamy taki sam plan. No więc ci dwaj dostali takie zadania, a Świrgoń jakie zadanie dostał, to nie wiesz, musiałbyś sprawdzić, co on teraz robi.
Nie żyje.
No to może dostał takie właśnie zadanie. To... Albo może jakieś niebezpieczne, iż wcześniej mu się zmarło. Nie śledzę dokładnie życiorysów postaci, które uznaję za nieprzyjemne, obrzydliwe. No, nie chce się człowiek grzebać.
No to co słuchamy piosenki.
Co mnie obchodzi, co teraz Kwaśniewski robi? Gdyby wystawił pijacki łeb swój znowu do zarządzania jakąś częścią mojego życia, to wtedy on mnie interesuje, bo się muszę bronić przed takim potworem komunistycznym, który się odradza. Natomiast jak gdzieś tam cicho siedzi, swoje lody kręci, to już ja nie obserwuję jego Facebooka, bo nie chcę. Bo brzydkie. Freedom Stomp, taką mam piosenkę o wolności, wszystkie dzisiaj są. A stomp to jest coś, co robisz pod stołem, nóżką pukasz. A czasami jak nie możesz nogą pukać, bo ubek cię przesłuchuje, to w butach palcami stukasz sobie. Człowiek ma w sobie bicie serca, to jest rytm wolności. Zostaliśmy stworzeni do wolności. Człowiek najbardziej zniewolony ma a pragnienie wolności, B, ma w sobie ten rytm i rozgląda się, jakby to uciec, jakby się wykręcić, jakby to ominąć, jakby chociażby jedną cegiełkę z wielkiego pałacu wolności ukraść gdzieś, żeby mieć jej kawałek. No i to właśnie o tym tupaniu nóżką w kierunku wolności piosenka.